Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Projekt przyszłorocznego budżetu państwa zakłada, że dochody wyniosą przeszło 404 miliardy złotych, wydatki niecałe 487 miliardów. Jak słusznie już tu podał kolega, oznacza to ponad 82 miliardy złotych na minusie. Taki deficyt, biorąc pod uwagę chociażby sytuację pandemiczną, to dobry wynik czy zły?
Właściwie można to ocenić, przypominając taką ciekawą anegdotę jeszcze z dawnych czasów, jak dwóch przyjaciół się spotyka i jeden mówi do drugiego, jak się czujesz, a ten odpowiada, zależy w porównaniu do kogo. I tu jest podobnie, jeśli popatrzymy na to w kategoriach własnego budżetu i porównamy, co było w przeszłym roku, no to oczywiście możemy powiedzieć, że ten deficyt wzrósł, bo jak pamiętamy, rząd w przeszłym roku planował nawet wyzerować nam deficyt. I to była dobra droga. Natomiast no, co się stało, to widzimy. Epidemia spowodowała ogromne załamanie, a zatem deficyt musiał się pojawić. Ale jak patrzymy na tą wielkość, te 82 miliardy, to ja powiedziałbym, że to nie jest najgorsza wielkość, że możemy przyjąć, że deficyt jest jeszcze pod kontrolą w sensie liczbowym. I jak popatrzymy na to, że w tym roku to było 109 chyba, czy 110 miliardów, mamy 82. Więc widać, że lepiej sobie poradziliśmy troszeczkę z deficytem budżetowym niż inne kraje europejskie. Tam te spadki są dużo większe, jeśli chodzi o gospodarkę i efekty deficytowe zdecydowanie wyższe. A więc można powiedzieć tak, że z perspektywy tego, co mieliśmy w poprzednich latach w Polsce, no jest gorzej, ale musiało tak być, no bo kwestie epidemiczne wpłynęły na wszystkich. A z drugiej strony, jeśli porównamy się do innych krajów, to mogę powiedzieć, że ta sytuacja jest na pewno dużo lepsza niż chociażby w południowej Europie, czy w niektórych krajach Europy Zachodniej.
A uważa pan, że w tych trudnych do przewidzenia czasach uda się utrzymać te założone liczby?
Tego nikt nie wie. Tutaj wszystko będzie zależeć tylko i wyłącznie od tego, jak długo będzie trwał ten okres epidemii, bo proszę popatrzeć, że on wpływa na dwie rzeczy, które są niesamowicie ważne z perspektywy polskiej gospodarki. Znaczy, po pierwsze, na kwestię popytu wewnętrznego, no bo ludzie nie korzystają z pewnych usług, nie kupują określonych produktów, prawda? Nie wiedzą, co będzie na rynku pracy, nie wiedzą, jakie będą decyzje przedsiębiorstw czy instytucji, a więc ten popyt jest ciągle dużo niższy niż jeszcze rok temu. A druga rzecz to są kwestie międzynarodowe. Nie ukrywam, że tutaj najważniejszą sprawą będzie wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo to nam pokaże, jakie będą relacje chociażby między Stanami a Chinami, jak będzie wyglądała ta gospodarka globalna. A więc żyjemy w czasach, których przewidzieć nie sposób i nie podawałbym dzisiaj żadnej prognozy na to, czy da się to utrzymać, czy nie. Mam nadzieję, że się da, że sytuacja epidemiczna się uspokoi, a sytuacja międzynarodowa też będzie bardziej potrzebna, ale czy tak będzie, za parę dni może się okazać, że nasza dzisiejsza rozmowa jest już nieaktualna.
Zatem jednak spróbujmy trochę przewidzieć, jak budżet kraju i kraj będzie odczuwać pandemię w przyszłym roku. W tym wiadomo, zatrzymanie gospodarki przez jakiś czas, miliardowe wsparcie dla przedsiębiorców, ale jakich obciążeń należy spodziewać się w przyszłym roku, takich, które będą jeszcze pokłosiem pandemii?
Myślę, że zbyt wielu obciążeń nie można przewidywać, bo po pierwsze tarcza antykryzysowa, która zadziałała w czasie epidemii, to było jedna z najlepiej poprowadzonych procedur. Ja bym się cieszył, żeby we wszystkich instytucjach tak działały mechanizmy, jak przy tarczy antykryzysowej. To spowodowało, że wiele firm oczywiście ma teraz spokojniejszy okres, ale w przyszłym okresie, no właśnie, deficyt i czy nowe obciążenia, nowe podatki. Moim zdaniem warto było się przyjrzeć na stronę wydatkową, a nie podatkową, bo jeśli byśmy podnosili podatki czy obciążenia przy kryzysowej jednak sytuacji w gospodarce, przy recesji, którą mamy przecież pierwszy raz od 30 lat, no to byłaby zła droga. Natomiast ewidentnie można znaleźć szereg różnych działań, które po stronie wydatkowej mogłyby z budżetu spaść i spowodować, że ten deficyt będzie zdecydowanie mniejszy. A więc szukałbym rozwiązań raczej po stronie wydatków niż po stronie przychodów. Poza tym proszę pamiętać, że wydatki łatwiej planować, bo wiemy, ile obetniemy, ile nam zostanie. Natomiast jeśli chodzi o przychody, no to możemy zaplanować, że z jakiegoś podatku wpłynie nam miliard, a później się okazuje, że jest to 10 milionów. A tu nie jesteśmy pewni, co się może wydarzyć, nawet jeśli je wprowadzimy.
Ale myśli pan, że nie będzie tych dodatkowych obciążeń, czy ma pan nadzieję, że takich obciążeń nie
Mam
będzie?
Mam nadzieję, że ich nie będzie. No, jedno na pewno wejdzie, bo to jest podatek cukrowy, który już jest przyjęty. Natomiast jeśli chodzi o inne obciążenia...
Nie związane z pandemią, to trzeba podkreślić.
Tak. Natomiast mam nadzieję, że tych innych nie będzie. i że raczej pojawi się szereg udogodnień, szczególnie regulacyjnych, biurokratycznych dla przedsiębiorstw, żeby one generowały dochody i zatrudniały ludzi. Natomiast szukałbym zdecydowanie oszczędności po stronie wydatków.
A czy pańskim zdaniem w obecnej sytuacji uda się utrzymać wzrost płacy minimalnej, a także świadczenia socjalne, 500+, 13 czy 14 emeryturę, wyprawki szkolne? To wszystko przecież kosztuje budżet niemałe pieniądze.
To prawda, natomiast niektóre z tych programów utrzymałbym. One może nie są idealne, ale moim zdaniem są całkiem przydatne gospodarce. Natomiast zastanowiłbym się nad szeregiem innych wydatków, być może nad 13-14 emeryturą, być może nad czymś jeszcze, ale być może na ograniczeniu niektórych obszarów regulacyjnych gospodarki, a zatem znaleźlibyśmy parę takich obszarów, które skutecznie moglibyśmy zmniejszyć, nie ruszając tych dużych programów, które, tak jak powiedziałem, mimo różnych tam ocen, one moim zdaniem przynajmniej w pewnym zakresie działają całkiem nieźle.
Rozmawialiśmy o rozwoju Polski, teraz powiedzmy przez chwilę o rozwoju miasta. Urząd Miejski w Białymstoku zrezygnował w logo i w materiałach promocyjnych ze stawiania przed Białystok przymiotnika wschodzący. Wiem, że mamy w mieście wiele pięknych inwestycji, panie profesorze, choćby kampus uniwersytetu, ale czy w pańskiej ocenie miasto jest już w pełnym rozkwicie i Białystok na mapie Polski bije tym najjaśniejszym blaskiem?
Ja tutaj mnie pan zaskoczył. Mi się zawsze słowo wschodzący kojarzyło bardziej z tym, że jesteśmy na wschodzie. Mi się ten wschód zawsze podobał. A tutaj mówi pan, że chodziło o to, że się wznosiliśmy gospodarczo.
Tak twierdzą urzędnicy, tak.
Trudno mi to oceniać. Ja nie przywiązuję wagi do takich rzeczy. Zawsze patrzę na pełne, prawdziwe liczby ekonomiczne, które mi pokazują, gdzie tak naprawdę jesteśmy. A to, czy będziemy mieli logo takie, inne, czy jeszcze coś, no to niewiele zmienia. Oczywiście ma to pewnie wpływ jakiś tam promocyjny, ale z drugiej strony możemy sobie zadać pytanie, czy my i tak się nie promujemy tym, gdzie jesteśmy, co robimy, jacy jesteśmy. To chyba lepiej nas promuje w Polsce i na świecie niż to, jakie będziemy mieli logo, więc ja generalnie nie przywiązuję wagi do czegoś takiego.
A co pokazują liczby, panie profesorze, że nadal Białystok wschodzi, czy już jest w pełnym rozkwicie?
Nie, myślę, że my ciągle jesteśmy na dorobku. Jesteśmy regionem, który, jak wszyscy doskonale wiemy, od kilkuset lat zawsze jest postrzegany jako taka Polska B, prawda? Zawsze wolniej się rozwijamy, mamy niższy poziom życia. Ale ja patrzę na to w kategoriach raczej takich, że my jesteśmy, i to bez zbędnej kokieterii, najlepszym miejscem do życia w Polsce. Mamy piękny region, piękne miejsca, a to, że mamy dochody troszeczkę niższe, no to się nie zmieniło przez 500 lat i pewnie przez następne 500 również się nie zmieni. A zatem cieszmy się z tego, co mamy, a nie za każdym razem musimy porównywać koniecznie, czy kogoś dogonimy, czy nie dogonimy. Ważne, żeby nam się dobrze żyło, a myślę, że akurat Podlasie ten warunek dobrego życia jako region spełnia i tego się trzymam też.
Tutaj pełna zgoda. Pomówiliśmy o zarządzaniu państwem Białymstokiem, to na koniec porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o zarządzaniu uczelnią. W drugą kadencję rektorską wszedł pan w bardzo trudnych czasach. Jako główny cel, a na pewno jeden z kluczowych, stawiał pan na najbliższą kadencję utrzymanie stabilności finansowej, a tu koszty rosną w związku z pandemią. Narzędzia do nauki zdalnej pewnie kosztują, środki sanitarne, dodatkowych wydatków na pewno pojawiło się jeszcze więcej, o których nie wspomniałem.
Zdecydowanie tak, ale tutaj muszę pochwalić Ministerstwo Nauki, bo wszystkie uczelnie w Polsce w kwietniu dostały takie, nazwijmy to, pieniądze covidowe, które w zupełności pokrywają nasze straty, które wynikają przede wszystkim z tego, że nie ma wynajmów, nie możemy prowadzić szeregu szkoleń, z rodzajów zajęć, etc. Więc te straty były na pewno spore. Natomiast ja bardziej martwię się tym, że niestety wchodzimy w rok akademicki jeszcze z jakąś tam częścią nauczania zdalnego. I to jest ten kłopot, bo proszę pamiętać, że studia to są przede wszystkim interakcje, to są społeczności, to jest umiejętność funkcjonowania w grupie, tworzenia pewnej wspólnoty między ludźmi. Nauka też jest ważna, ale myślę, że te kompetencje społeczne czy humanistyczne są zdecydowanie ważniejsze. I teraz nauczanie zdalne nas od tego odciąga, ogranicza i tego się najbardziej obawiam, że epidemia powoduje, że jakby nie możemy w pełni korzystać z tego, czym są studia, czym jest akademickość, z tego, jak się rozwijamy, tego, że powstają nowe budynki, bo mamy planetarium, obserwatorium, bibliotekę. I aż przykro patrzeć, że w jakimś tam zakresie studenci czy mieszkańcy miasta, regionu nie będą mogli z tego korzystać. A więc to mnie przede wszystkim martwi.
Natomiast, a jak studenci, a raczej kandydaci na studentów zareagowali na pandemię? Jak w tym roku przebiegła rekrutacja? Czy zainteresowanie jest porównywalne do tego z ubiegłych lat, czy jest jednak mniej chętnych na nauczanie w trybie mieszanym?
Wygląda to mniej więcej tak, że globalnie mamy troszeczkę mniej chętnych, natomiast jeśli popatrzymy na sprawę szczegółowo, czyli na kierunki, no to jak zwykle mamy kierunki takie, gdzie chętnych było przynajmniej po kilku na jedno miejsce. Mieliśmy takie, które były mniej oblegane, a zatem ja powiedziałbym tak, nie jest źle. Mogło być gorzej, bo myśmy też brali pod uwagę to, że epidemia spowoduje to, że te spadki naboru będą dużo większe, natomiast tak to nie wygląda. Pierwszy stopień w ogóle wypadł nam bardzo dobrze, drugi nieco gorzej, ale myślę, że to jest taka tendencja ogólnopolska, że studenci coraz mniej chętnie idą na studia drugiego stopnia, kończą po prostu na licencjacie. Patrzyłem, w Polsce jest podobnie, a więc troszeczkę upodobniamy się w tym zakresie do innych państw europejskich, że studia pierwszego stopnia stają się powoli wystarczające do tego, żeby iść do pracy, a drugi stopień przestaje być atrakcyjny.
Na koniec, panie profesorze, zostaje mi życzyć studentom tego, żeby jednak jak najszybciej wrócili do tego trybu stacjonarnego i poznali trochę życia studenckiego, a nawet nie trochę, a w pełni. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Pełna zgoda, szybciej wracajmy. Dziękuję bardzo.
Deficyt budżetowy jest pod kontrolą. Lepiej poradziliśmy sobie niż inne kraje, chociażby te euro z Europy Południowej i Zachodniej, zauważa ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Robert Ciborowski, z którym rozmawiał Adam Janczewski.